chciałbym teraz podzielić się z wami Bożym Słowem. Kim jest człowiek? Taki jest tytuł mojego dzisiejszego rozważania. Może ktoś powie, no takie trochę niebiblijne kazanie, powinniśmy mówić o tym, kim jest Bóg. To jest ważne, zastanawiać się nad Jego wielkością, nad Jego mocą, nad Jego dobrocią, nad Jego łaską, nad tym, jak bardzo nas kocha, jak ochrania nas, jak nas błogosławi. To wszystko jest prawdą, drodzy. I to jest wspaniałe. Ale ja myślę, że w ogóle gdybyśmy całe nasze życie poświęcili na to, żeby opisywać wielkość Boga, Jego potęgę, to nie bylibyśmy w stanie opisać Go w sposób zadowalający. To jest niewystarczające, drodzy, żeby móc zgłębić wszystkie Boże cechy, Jego uczucia względem ludzi. To jest w ogóle niemożliwe, żeby to pojąć i zrozumieć. To, wiecie, to, co my robimy, opisując Boga, to, co na Jego temat mówimy, to jakaś niepozorna, niezauważalna wręcz wzmianka, która tak się ma do wielkości i potęgi Boga, jak kropla wody w stosunku do wszechświata. Kim jest człowiek? Wiecie, drodzy, w czasie, który obecnie przeżywamy, w czasie dziwnym, w czasie rozchwianym, niepewnym, w czasie, w którym wciąż jeszcze zmagamy się z niewidzialnym wrogiem, który niszczy ciało, pozbawia życia, z jakimś nowym wirusem, to pytanie nabiera jakby głębszego sensu. Człowiek, wiecie, człowiek, który zdawał się być na piedestale, który w wyniku humanizmu wyniesiony został na szczyt, który po tysiącleciu średniowiecza stał się wręcz obiektem kultu, jego umysł, jego ciało, jego możliwości. Ten właśnie człowiek musi dziś na nowo zrewidować swoje nastawienie do siebie. Musi zajrzeć w siebie, odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem. Kochani, można na to pytanie odpowiadać na wiele sposobów, ale nas jako ludzi, którzy żyjemy z Bogiem, interesuje ten sposób, który bierze pod uwagę istnienie Boga Wszechmogącego, który tego człowieka stworzył, który wbrew temu, co mówią sceptycy, co mówią niewierzący, o tym człowieku nie zapomniał. Amen? Chwała Panu. A więc omawiając ten temat, będziemy mimo wszystko mówić o Bogu, bo nie da się wygłosić kazania, nie mówiąc o Bogu. Spójrzmy zatem do Biblii i przeczytajmy psalm 8. Jest tam napisane tak: przewodnikowi chóru na nutę tłoczący wino. Psalm Dawidowy. Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko włożyłeś pod stopy jego. Owce i bydło wszelkie, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Wiecie, to jest niesamowite, ale Boże spojrzenie na człowieka, spojrzenie niejako z Bożej perspektywy, stawia go w zupełnie innej pozycji. Zobaczcie, tu psalmista Dawid mówi tak: owszem, człowiek jest niewiele mniejszym od Boga, niewiele mniejszym od aniołów, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, bo Bóg uwieńczył go chwałą i dostojeństwem i panuje nad dziełami swoich rąk. Ale to Ty, mówi psalmista, to Ty, Boże, jesteś władcą. To Twój majestat jest wyniesiony ponad niebiosa. Halleluja. Gdy oglądam Twoje dzieła, niebo, księżyc. Wiecie, za czasów Dawida nie było jeszcze teleskopu Hubble'a. Nie było tej potężnej rury, tego kosmicznego teleskopu, który tam gdzieś na orbicie okołoziemskiej krąży, penetruje zakątki wszechświata. Wiecie, nawet Dawid nie miał przyzwoitej lunety, a mimo to widział. Widział, bo mówi, gdy oglądam. Może miał lepszy wzrok niż my. Ja myślę, że ten duchowy wzrok na pewno. Gdy oglądam, powiada, to co? To sobie wyobrażam, no, nieźle ta cywilizacja się rozwija, jeszcze trochę, a polecimy na Marsa? Nie, on mówi zupełnie coś innego. W swojej pokorze, widząc swoją małość, pyta, Boże, czym jest człowiek? Myślicie, drodzy, że w tych czasach Starego Testamentu ludzie nic nie wiedzieli o Wszechświecie, że to był jakiś ciemnogród? Nie, wiecie, w Księdze Joba, która powstała dużo wcześniej, przed tym, zanim urodził się Dawid, czytamy w 9 rozdziale tej księgi takie słowa, a Job odpowiedział mówiąc, doprawdy wiem, że tak jest. Jak mógłby człowiek mieć słuszność w obliczu Boga? Jeśli zechce się z Nim spierać, nie znajdzie odpowiedzi ani na jedną rzecz z tysiąca. On ma mądre serce i wielką moc. Któż mu się oprze i wyjdzie cało? On góry przynosi niepostrzeżenie, przewraca je w swoim gniewie, przesuwa ziemię z jej miejsca, tak że jej podstawy się chwieją. On każe słońcu, aby nie wschodziło i na gwiazdy swoją pieczęć kładzie. On sam rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. On stworzył niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i gwiazdozbiór południa. Czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary. Niesamowite, drodzy. Podobne słowa zapisane są w księdze Amosa, w starotestamentowej księdze jednego z tak zwanych małych proroków. Amos, 5 rozdział, 8 werset. On tworzy Plejady i Oriona. Mrok przemienia w poranek, a po dniu zsyła ciemną noc. Wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi. Pan imię Jego. Gwiazdozbiór Oriona. Wiecie, nie za bardzo wiem, gdzie ten gwiazdozbiór się znajduje, jak on wygląda. Coś tam przeczytałem w internecie i dowiedziałem się, że jest to charakterystyczna grupa gwiazd rozciągająca się w poprzek niebieskiego równika. Choć i to niewiele mi mówi. Kochani, to jest niesamowite. Kim jest człowiek? Kim jest człowiek? Przeczytajmy kolejny fragment. To jest list Jakuba, 4 rozdział. I może przeczytamy od wersetu 12. Kilka wersetów poniżej. Jeden jest zakonodawca i sędzia. Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlować i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Jest tu, wiecie, opisana krótka, ale trafna charakterystyka człowieka. Wiele typowych dla nas cech zostało tu tak bez ogródek przedstawionych. Jakub mówi, walczycie, ale wciąż nie możecie osiągnąć. Wciąż wam czegoś brakuje. Jakaś siła wciąż popycha was do tego, żeby gnać przed siebie. Ale to nie daje wam spełnienia. Wychwyciliście, drodzy, to słowo, które w taki specyficzny sposób określa człowieka. Słowo, którego użył Jakub, wierzę, że z inspiracji Ducha Świętego. To słowo to para. Para, która jest, a za chwilę jej nie ma. Znika. Znika tak szybko, jak się pojawiła. Ale my mamy plany. My chcemy działać. My chcemy zdobywać, sięgać dalej, wyżej. Jutro zrobimy to, pojutrze tamto. Ale czy pytamy, jaka jest wola Pana. Zamiast tego, powiada Jakub, winniśmy mówić, jeżeli Pan zechce, jeżeli Pan pozwoli. I ten kluczowy werset, werset 10, uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Halleluja. Czy nas, ludzi, mnie, ciebie, stać? Czy w oczekiwaniu wywyższenia potrafimy się uniżyć? Czy to rozumiemy, drodzy? Czy możemy sobie prawidłowo odpowiedzieć na pytanie, kim jest człowiek? Kim ja jestem? O co tak naprawdę chodzi w moim życiu? Wiecie, jakiś czas temu zrodziło się takie powiedzenie, przynajmniej ja go usłyszałem, okno pogodowe. Ono polega na tym, że na jakiś czas zza chmur wychodzi słońce i świeci. A ponieważ od jakiegoś czasu mamy nie najlepszą pogodę, nadmiar deszczu, wbrew zresztą temu, co wczesną wiosną zapowiadali specy od przewidywania pogody, że czeka z nas susza, więc często modlimy się wręcz o takie okno pogodowe. Planując różne wydarzenia, mając zamiar gdzieś spędzić czas w plenerze, modlimy się o takie okno pogodowe. Wiecie, Bóg jakiś czas temu, dawno, dawno temu, otworzył nad tym światem takie okno pogodowe. To jest okno łaski. To jest okno, które już dość długo jest otwarte nade mną, nad tobą, nad naszym życiem, nad tym światem. Okno łaski, przez które spływa Boża łaska na ten świat. Na każdego człowieka. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że ono się zamyka. Nie chcę ani straszyć, ani prorokować, bo nie mam słowa od Pana odnośnie do tego tematu. Ale wiem jedno, jestem przekonany. Bardziej niż 5 lat temu, niż rok temu, niż jeszcze miesiąc temu. Wiecie, o czym jestem przekonany? Że jesteśmy przynaglani do tego, żeby wykorzystywać czas. Wykorzystywać każdą chwilę do pracy dla Pana, do dzielenia się Ewangelią, do angażowania się w służbę. Bóg mówi dziś bardzo wyraźnie, wykorzystujcie okno łaski. Tak ważne jest, wiecie, byśmy dążyli do pokoju i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Boga, jak powiada nam autor listu do Hebrajczyków. Dążmy do pokoju. Do pokoju z naszymi bliźnimi, do pokoju w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, w relacji z Bogiem, ale też prowadźmy uświęcone życie. W tym zepsutym świecie bądźmy solą, bądźmy świadectwem, bądźmy ambasadorami Królestwa Niebieskiego, bądźmy odbiciem Jezusa Chrystusa, Jego miłości, Jego mocy. Czy wydaje ci się, że jesteś już dostatecznie święty? Jeżeli tak, to przeczytaj werset z objawienia świętego Jana, 22 rozdział, werset 11. Jest tam napisane, kto święty, niech nadal się uświęca. Wiecie, nie mamy wpływu na wiele rzeczy, które dzieją się na tym świecie, które dzieją się nawet w naszym otoczeniu. Nie mamy wpływu, ale pomiędzy tym, co jest teraz, a pomiędzy tym, co się wydarzy, bez względu na to, drodzy, co by to było, każdy z nas ma swoje 5 minut. Niech każdy z nas zatem je wykorzysta, póki to okno łaski jest wciąż otwarte. Kim jest człowiek? Czymże jest człowiek? To jedno pytanie, a drugie brzmi, kim ma być? Jaki jest Boży plan dla człowieka? Dla człowieka, który jest koroną Bożego stworzenia. List do Efezjan, 1 rozdział i od 3 do 5 wersetu przeczytajmy ten fragment. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, do synostwa, przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej. Halleluja. Tak się Bogu podobało. Taki ma plan odnośnie do mojego i twojego życia, odnośnie do naszej przyszłości. Wiemy, kim jesteśmy, kochani. Bóg przeznaczył nas dla siebie. W Jezusie Chrystusie to się wypełniło. Jesteśmy wolni. Wolni od grzechu, jak czytamy w kolejnych wersetach tego listu. I mamy, jak powiada nam werset 12, przyczyniać się do uwielbienia Jego chwały, bo zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Tak, my. My, zwykli ludzie. Ty i ja. Wiecie, kiedy byłem na kongresie, wróciłem 2 dni temu, prowadziłem tam uwielbienie, w tym roku niestety sam z powodu tych obostrzeń. Wszystko było nieco okrojone, ale chwała Panu, mieliśmy wspaniały czas. Choć byłem bez zespołu, wiecie, śpiewałem solo, uwielbialiśmy wspólnie z całym kongresem naszego Pana. I wiecie, pewnego dnia, kiedy wracałem do swojego pokoju, na klatce schodowej zagadnął mnie jeden z uczestników, jeden z braci i tak bezceremonialnie mówi do mnie: taki zwykły człowiek, a taki niezwykły głos. W pierwszej chwili mnie zamurowało, nie wiedziałem, czy to komplement, czy co mam odpowiedzieć. Myślę sobie, no czego on się spodziewał? O co mu chodzi? Że jestem nie tak ubrany jak gwiazdor, jak jakiś celebryta, że mam jakąś pospolitą twarz. Wiecie, ludzie się przyzwyczaili do tego, że zanim ktoś wyjdzie na scenę, zanim go pokażą w telewizji, to najpierw sztab ludzi musi pracować nad jego wizerunkiem przez pół dnia. Że otacza go tłum wielbicieli, tłum fanów, fotoreporterów. Kochani, do czego jesteśmy przeznaczeni? Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, werset 9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Halleluja. Nie potrzebujemy make-upu, kochani. Nie potrzebujemy innych świecidełek, bo jesteśmy przybrani, bo jesteśmy przyobleczeni w świętość. Amen? Halleluja. Ludzie patrzą na to, co zewnętrzne, bo tak chce duch humanizmu, bo to określa dziś prawdziwą miarę człowieka w tym świecie. Ale Jezus, nasz Pan, Jezus Chrystus, to Jego piękność powinna się we mnie i w tobie lśnić. Jest taka pieśń, która mówi: niechaj piękność Jezusa się we mnie lśni. Tego pragnę, o to zabiegam, aby Jezus był widziany we mnie i przeze mnie. Czy postrzegasz siebie, drogi bracie? Tak właśnie, droga siostro. Czy może funkcjonujesz według standardów tego świata? Chcę ci powiedzieć, że nie ma innej pośredniej drogi. Trochę tu i trochę tam. Dziś Bóg chce, aby każdy z nas zapytał siebie, kim jest człowiek. Ten człowiek, którego odbicie widzę każdego dnia w swoim lustrze. Kochani, Bóg, jak mówi nam apostoł Paweł, przemawiając w Areopagu, puszczał płazem czasy niewiedzy. Ale teraz, właśnie teraz, wzywa wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Nie ma lajtowego chrześcijaństwa, drodzy. Jest albo, albo. Przeczytajmy może ku przestrodze fragment z listu do Rzymian, 2 rozdział, od 4 wersetu do 8. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Po to jest okazywana nade mną, nad tobą, Boża dobroć, abyś się upamiętał. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. To nie są moje słowa, drodzy. Ja sobie tego nie wymyśliłem. To jest Boże, niezmienne, nieprzemijające słowo. My, gdybyśmy, wiecie, pisali Ewangelię bez inspiracji Ducha Świętego, rzecz jasna, to może napisalibyśmy ją troszkę inaczej. Nie tak radykalnie, tak bardziej na miękko. Ale Bóg mówi, wykorzystaj swoje 5 minut dla mnie, a ja będę cię błogosławił. Drugi list do Tymoteusza, 3:16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Po co? Po co? Czemu to ma służyć? Wiemy, że tak jest, ale co to ma wspólnego ze mną? Aby człowiek Boży, czytamy w 17 wersecie, Boży człowiek, którego Bóg chce widzieć w tobie i we mnie, był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Halleluja. Nie chodzi tu, wiecie, o mojego czy twojego sąsiada, o mojego czy twojego kolegę, przyjaciela. Nie chodzi o jakiegoś bliżej nieokreślonego człowieka, ale chodzi o mnie i o ciebie. To ja mam, trwając w Bożym Słowie, wykrywać swoje błędy, uczyć się je korygować, korygować swoje życie, dać się Bogu wychowywać, dążyć do doskonałości, do uświęcenia, po to, by Bóg mógł mnie użyć do wszelkiego dobrego dzieła. Kim jest człowiek? Sługą i błogosławionym narzędziem w ręku Pana. Amen.